Możete przerwy troszeczkę dłużej trwają niż 5 minut, ale i też za tą przerwę jestem wdzięczny, bo jak zauważacie, człowiek jak dużo mówi, to się też trochę zmęczy i też potrzebuję takiego oddechu i też jestem za to wdzięczny. Ja tak nie jestem w stanie, tak jak już tutaj bratu wspomniał, omówić tych wszystkich nauk, tych wszystkich trendów, tego wszystkiego, co jest w naszym środowisku. Ja jestem z Cieszyna i Cieszyn, Wisła, Ustroń, te zbory, my jesteśmy tak bardzo, byliśmy ze sobą bardzo związani i na teren szczególnie Wisły przyjeżdża bardzo dużo różnych dziennikarzy, naukowców, socjologów czy religioznawców i oni mówią o pewnym takim fenomenie religijnym, który ma miejsce na terenie Wisły, że jest tyle różnych wyznań i każdy mówi, że ma to właściwe poznanie i wskazuje tą właściwą drogę. Na jedno, co pozytywnie wszyscy stwierdzają i to nawet było w takim wywiadzie z burmistrzem Wisły, że się między sobą nie biją, że jakoś mimo wszystko zgodnie żyją, że jest taka tolerancja, czego w innych regionach Polski nie ma. Chciałbym tu powiedzieć, że jest bardzo dużo na przykład takiej tej Wisły, tych zborów, które no, mówią, że za podstawę mam tylko Słowo Boże, ale już inna nazwa i tak dalej, już się różnią i no, niestety tam jest tak, że pół rodziny chodzi tu, a pół rodziny chodzi tu i są takie podziały. Jest taki podstawowy, bym powiedział, problem, który uniemożliwia to, o czym już tutaj mówiłem, są jakieś drobne niuanse, są zejdźmy, usiądźmy, szukajmy wyjścia, szukajmy takiej możliwości, żebyśmy wspólnie razem mogli jedno głosić i jakoś do tego nie może dojść, bo każdy ma rację. I chciałbym powiedzieć, że to jest też nie jest takie właściwe, ale tak jest. Nie? Kiedyś, to już jest trochę lat temu, centrala kościoła, Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego była w Warszawie przy ulicy Zagórnej i tam potem były takie podziały nastąpiły, Kościół Braci Wolnych się wyłączył, to znaczy wystąpił, część wystąpiła, część została i tam w tej sali, kto był na Zagórnej, nie wiem, czy ktoś był tam, proszę, tam była taka duża sala, główna sala, to zajmowała jedna grupa, druga grupa zajmowała na pierwszym piętrze, w tamtej tak zwanej sali kolumnowej, trzecia grupa była po prawej stronie dużej sali. Jedna wspólna szatnia i taki napis. Zapraszamy serdecznie nad jednym wejściem. Na drugim taka ręka, głosimy pełną Ewangelię. I jedna siostra, wierząca siostra, kochana droga siostra, przyjechała z mężem swoim do... On był służbowo w Warszawie, ona była, mieszkali w Solcu i ona mówi do męża, teraz pójdziemy na nabożeństwo. Różnica rozpoczęcia nabożeństw była niespełna pół godziny. I teraz serdecznie zapraszamy, głosimy Jezusa, głosimy pełną Ewangelię. Tu jeszcze inny napis. Niewierzący mąż, szanujący żonę, przyszedł i pyta się do niej, ty, gdzie my teraz mamy iść? I tu śpiewam, i tu śpiewam. I nawet z tego samego śpiewnika pielgrzyma, nie? I ta siostra wróciła i pyta się mnie, ty, jak to tam wygląda? Jak to wygląda, nie? Tak jest nieraz u nas. Tak nam trudno się zejść. Chciałbym powiedzieć, ja będę mówił też o kościele lokalnym, ten Witness Ali, nie? To jest znowu coś innego, ale coś to ma też nam i do powiedzenia, dlaczego akurat ten kościół lokalny się u nas też już rozwija. Nie? Często jeszcze się zdarza tak, ale to taka trochę może tylko odprawa, ja tylko napomknę, że ci, którzy coś głoszą, to na tą przynętę zawsze jest coś, to znaczy i pieniądze. Nie? I kiedy zaczęli głosić tą naukę samouświęceniową, no to, to jeszcze było za czasów komunistycznych, wyjechać za granicę to nie było takie łatwe, no ale jak tu zorganizowali, że cały autobus, 50 ludzi jedzie za darmo na 2 tygodnie do Norwegii, no do Norwegii z Orbisem pojechać wtedy, to było trzeba mieć ileś tam złotych, no i jeszcze tam te takie te vouchery, czy jak się nazywa, na dolary, żeby można było wyjechać, bo za granicę do strefy dolarowej nie wolno było wyjechać, no a pooglądać te fiordy i tak dalej, no to jest coś, nie zaliczyć Norwegię. I za darmo pojechać tam, tam słuchać tego drenażu umysłu i potem jeszcze dostać się komplet kaset i jeszcze magnetofon taki nowoczesny, żeby tego słuchać. No to coś daje, prawda? To oczywiście odwrotnie do czegoś obliguje, bo ja tam byłem i tak dalej. Ale ja chcę powiedzieć, że bardzo często przy tych też naukach ta sprawa materialna też pewną rolę odgrywa i to tak trochę zaciemnia umysł. Jedną z takich nauk, przed którą chciałbym przestrzec i która jest niebiblijna, jakkolwiek bazuje na kilku wyrwanych z kontekstu wersetach, to jest pewność i wieczność zbawienia. To oczywiście pochodzi też z drugiej półkuli. Eternal security, a więc wieczność i pewność zbawienia. Pięknie to brzmi, raz zbawiony, na wieki zbawiony. Raz zbawiony, na wieki zbawiony. I jak jesteś raz zbawiony, to już nie ma mowy o tym, żeby utracić to zbawienie. I można by na ten temat bardzo wiele mówić, ale chciałbym powiedzieć, że to jest taka rzecz, no, powołują się na miejsce Słowa Bożego, ja to zaraz przeczytam. To miejsce z Ewangelii Jana, 1:13. No może przeczytam od 11, żeby to z kontekstu nie wyrywać. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. To jest mowa, do swej własności przyszedł Pan Jezus. Lecz którzy go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. I to jest główne przesłanie tego nauczania eternal security, czyli wieczność i pewność zbawienia. I zwolennicy nauki o tym wiecznym bezpieczeństwie zbawionych twierdzą, że człowiek nie może być wolny, bo albo jest prowadzony przez diabła, wbrew swojej woli, albo jest sługą Chrystusa i całkiem po prostu mówię, ja nie wybieram miejsca, w którym jestem bezpieczny. Bóg mnie wybrał i jestem bezpieczny w Jego wyborze. To jest ich nauczanie. I jeśli teraz ja jestem przez Niego wybrany, to jestem pod Jego panowaniem. I jeśli bym ja się z tego wyrwał, to znaczy, że Bóg nie ma tej mocy, żeby mnie utrzymać. Czy my sobie to wyobrażamy? Bóg jest suwerenny. Tego, którego wybrał, to przenaznaczył. I to, amen, to jest napisane w Słowie Bożym. Ale to jest tylko jedyny werset, na którym oni by całe to swoje nauczanie by opierali. I proszę zauważyć jedno, że my mamy tak wiele miejsc, które mówią o warunkach, jakie my mamy spełniać. Ale ta nauka, która tutaj jest przedstawiona na tym wyrwanym z kontekście jednym wersecie, nam bardzo sprzyja. Obojętnie jak ja żyję, ale raz zbawiony, na wieki zbawiony. I chciałbym powiedzieć, że w wielu zborach naszych, w ewangelicznych zborach jest takie nauczanie. I to nauczanie jest błędne i wprost przekreślamy. Ja mam tu bardzo wiele miejsc opracowanych, bo to było, mieliśmy taką konferencję na temat tych różnych nauk i można by bardzo wiele na ten temat mówić, to by nam zajęło dużo czasu, ale ja bym powiedział tak, my wiemy, że Bożą wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To pisze Paweł do Tymoteusza. Wola Boża się dzieje naprawdę suwerennie, to wszystko, że wszyscy byliby zbawieni, ale Bóg nie zbawi i nie zbawi nikogo wbrew Jego woli. Każdy ma swoją wolną wolę i każdy może podjąć i każdy podejmuje świadomie decyzję. Ta ważna rozmowa Nikodema, Pana Jezusa z Nikodemem, kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż. Chciałbym powiedzieć, że tak jak w Starym Testamencie, ci ukąszeni od tego węża byli skazani na śmierć, ale mieli tą możliwość spojrzeć na tego węża. On mógł, ale nie musiał, a więc człowiek ma wolną wolę i wybiera to, co Bóg mu daje. Może, ale nie musi. My wiemy, że na krzyżu Golgoty po lewej i prawej stronie wisieli dwaj złoczyńcy, tak? I oni byli skazani za mordy i tak dalej. To była najokrutniejsza i najbardziej hańbiąca śmierć. I my wiemy, że ewangeliści opisują, i Mateusz, i Marek, że oni urągali Jezusowi, ale w pewnym momencie, to pisze o tym Łukasz, w pewnym momencie ten jeden się zreflektował i teraz wyznaje, że my właściwą zapłatę otrzymujemy za nasze życie. I on wprost mówi, ty się Boga nie boisz. Nastąpiła pewna taka zmiana. On pokutował, on teraz wyznał, że my za nasze grzechy właściwą zapłatę otrzymujemy. Ale potem nastąpił ten moment. On zwraca się do Jezusa, mówi, Panie, wspomnij na mnie. To jedno spojrzenie, to jest to, co mu Pan darował i co darował dla każdego z nas, ale my podejmujemy decyzję. I teraz, jeśli my podejmiemy decyzję, to my czytamy dalej Słowo Boże. Pan Jezus mówi, kto uwierzy, bo uwierzyć ten krok wiary każdy robi dobrowolnie. Wierzę albo nie wierzę, tak? A ten następny krok jest powiedzenie, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. To już jest akt posłuszeństwa, to jest następny krok. I dlatego ta nauka, więcej się już nad tym rozwodzi nie będę, że ktoś mówi, że ja jestem zbawiony, a teraz Bóg jest odpowiedzialny za to, żebym ja w tym zbawieniu wytrwał. To nie. Bóg nam dał Słowo Boże, Bóg nam dał te wszystkie warunki, jakie mamy spełniać, żebyśmy my mogli dożyć i wytrwać w zbawieniu. To jest takie bardzo istotne, ale że ta nauka niestety się u nas szerzy i że ona jest bardzo taką łatwą do zaakceptowania. Łatwą, no bo cóż innego, to już Bóg się teraz o to martwi, żebym ja w tym zbawieniu wytrwał. Na tym ta nauka polega. Ja tylko taki straszny przykład przytoczę. Takie małżeństwo, dzieci rodziców wierzących, rodzice wierzący jednej i drugiej strony, no oni też członkowie zboru. No i ten młody człowiek, żonaty, dzieci w rodzinie, odbiera sobie życie. Straszna tragedia, no ale to się stało. I teraz ta wdowa przychodzi do pastora, mój mąż odebrał sobie życie świadomie i tak dalej. No, to ten przebieg to straszny, ja to się temu o tym wszystkim dowiedziałem, jak to się nie dzieje tak z godziny na godzinę. I ona do pastora taka załamana, no i pastorze co? A pastor mówi, a co się martwisz? Raz zbawiony, na wieki zbawiony. Nie moja sprawa sądzić go, ale to jest wynik tej nauki. Nie, my wyraźnie Słowo Boże nam tam mówi. Nie? I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że my, żeby być zbawionymi, to mamy do spełnienia też warunki posłuszeństwa. Już pierwszy krok po uwierzeniu, ja mam przyjąć chrzest. A jak wiele ludzi mówi, a czy to jest potrzebne? Jestem ochrzczony. Tak wiele ludzi mówi, no to już nie. I dyskutują na ten temat. Chciałbym powiedzieć, że tak wiele ludzi, dlatego że nie jest posłuszny Bożemu Słowu, tak no wprost traci tą możliwość korzystania z tej Bożej obietnicy. I z jednej strony ta nauka, pewność, wieczność i pewność zbawienia jest taką pociągającą, bo bazuje na wyrwanym z kontekście słowie. Z drugiej strony wskazuje nam na co się staram też wskazać, że jeśli my tylko jeden werset Słowa Bożego weźmiemy i to ma być podstawą naszego działania, wyrwane to jest z kontekstu, to my schodzimy na manowce. Musimy bardzo uważać, bo Słowo Boże obficie nam tą sprawę przedstawia i bardzo nas uczy, jak mamy postępować. Dlatego taki może przykład podam. Kiedyś był taki problem wśród młodych ludzi, którzy byli w tych grupach odnowy charyzmatycznej i no, oni czytali Słowo Boże, modlili się, modlą się w językach i przeżywają chwilę radości, no różne tamte ich są pociągnięcia. W każdym razie był taki okres czasu, że ponieważ oni w swoich społecznościach zaczęli też praktykować spożywanie wieczerzy pod dwoma postaciami, więc zostali z kościoła albo zagrożeni, albo wyłączeni. I z taką grupą kiedyś prosili, żeby im usługiwać. Byli na ewangelizacji, gdzie usługiwają i przyszło 15 albo 16 tych liderów, tych grup. I oni pytali się, co mają robić. To był akurat region tam opolski. Ten biskup tamtejszy, on był taki delikatniejszy, on ich od razu nie usunął, ale dał im okres czasu, gdzie mieli podjąć decyzję. No i oni chcieli pytać się, co robić. Spotkaliśmy się po nabożeństwie, bardzo mili, młodzi ludzie, no tam nikt nie miał chyba więcej jak 30 lat. I pytam się, dożyliście zbawienia? Tak, dożyli. Myśmy przeżyli wszyscy chrzest Duchem Świętym. Macie pewność zbawienia? Każdy z nich miał pewność zbawienia. Czytacie Słowo Boże, czytamy Słowo Boże, modlimy się w językach. No tacy pełni radości, wnet bym powiedział, entuzjazmu. Ja się pytam, jesteście posłuszni Bożemu Słowu? Oczywiście, czytamy Słowo Boże. A czy przyjęliście chrzest wiary? No to tak na moment takie milczenie. No my jesteśmy wszyscy ochrzczeni. No nie, ale chwileczkę, jest powiedziane, kto uwierzy, a ochrzci się. A wy czytacie Słowo Boże i tu jest tak wyraźnie napisane. To my się będziemy modlić, czy nam Duch Święty wskaże, że mamy się ochrzcić. Padają na kolana cała grupa, ręce w górze i modlą się w językach. No i tak chwilę i ja, tak pastor tego zboru, młody stosunkowo, tak nam było jakoś, no my dwie świece stoimy, resztę klęczy, modlą się głośno. Ja mówię, przyjaciele, przerwijcie, proszę na chwilę, przerwijcie, usiądźcie. Przerwali, usiedli. Ja mówię, posłuchajcie, Duch Święty jest naszym nauczycielem, nam rozjaśnia, jest naszym pocieszycielem, wprowadza nas we wszelką prawdę. Ale to, co jest wyraźnie w Słowie Bożym napisane, my tego mamy przestrzegać. Uwierzyć to jest moja decyzja, a chrzest to jest akt posłuszeństwa. Pan Jezus powiedział, kto uwierzy, a ochrzci się. Do chrzest to jest coś, co ja mam podjąć, to jest moja własna decyzja. O, bracie, to by nas wywalili z kościoła, bo jakbyśmy się ochrzcili, to byśmy unieważnili ten chrzest. Nie, nie, nie. No chwileczkę. Rozeszliśmy się. Mi było przykro. Do tego brata do tego pastora przestała przychodzić dość liczna grupa, która w tym uczestniczyła, ale Słowo Boże mnie tak uczy. I my mamy pewne warunki do spełnienia. I my mamy, i tu nie ma żadnych jakichś wyjątków, że ten to może, a ten nie musi. Nie. My mamy być posłuszni Bożemu Słowu. Dla nas jest tak bardzo istotne. A co powiedzą inni? Co powiedzą drudzy, którzy nas będą widzieć, którzy zobaczą, że my to, a to jeszcześmy zrobili. To dla mnie, dla nas bardzo często jest takie bardzo istotne, co powiedzą inni. A chciałbym powiedzieć, że istotne jest dla nas i dla naszego zbawienia, co powie nasz Pan. I co powie nasz Pan i co powie Jego Słowo. To może tyle, jeśli byśmy mogli to skwitować, tą wieczność i pewność zbawienia. Podsumowując, bazuje się na wyrwanym z kontekście Słowa Bożego i człowiek może żyć sobie jak chce, tak uważa, a już jest raz zbawiony i Bóg jest suwerenny i stoi za swoim Słowem i go raz zbawił i dlatego jest niemożliwe, żeby był potępiony i może sobie żyć życiem różnym. Chciałbym powiedzieć, że to jest błędna nauka i tak jak te wszystkie nauki, o czym ciągle staram się powtarzać, jeśli się coś bazuje na wyrwanym z kontekście słowie, to jest nieprawidłowe, bo my musimy traktować, tak jak czytałem na początku, całe Słowo Boże mamy. I my wiemy, że to, co czytałem, co apostoł Paweł pisze, że ludzie sobie znajdują nauczycieli, którzy zaczynają im głosić to, co by im odpowiadało, a więc wieczność, pewność zbawienia, Ewangelia, sukcesu. To są nauki, które by nam miały w jakiś sposób dopomóc do tego, żeby żyć w takim zwiedzionym stanie. I przed tym chciałbym też każdego przestrzec i powiedzieć, jakkolwiek się to niestety u nas, w naszym kraju, w wielu zborach, to młodzi i starsi temu hołdują i są z tym związani, że my musimy powiedzieć, my z tym nie mamy nic wspólnego. To nie jest Boże nauczanie. Taka nauka, która u nas jest bardzo już rozpowszechniona i też bardzo dużo nam szkody wyrządziła, o czym już wspomniałem, to co w Wiśle się dzieje, jest wiele tych najróżniejszych grup, to jest nauka samouświęceniowa. Człowiek, my czytamy w liście do Hebrajczyków, dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. Chyba wszyscy możemy powiedzieć, skoro to jest słowie napisane, że to jest tak i amen, że my na tym bazujemy. My dążymy do uświęcenia. Ale nauka, która mówi, że my mamy się sami uświęcać, to znaczy, że w tej nauce, skoro nazywa się samouświęceniowa, to znaczy, że my też mamy coś zrobić ze swej strony, coś zrobić. Chciałbym powiedzieć, zbawienie przyjmujemy przez wiarę, prawda? Uwierzył i ochrzcił się. Natomiast w tej nauce samouświęceniowej to jest powiedziane, że oni wprost segregują wierzących na tych, którzy są pod krzyżem i ci, którzy są na krzyżu. No taka nauka, taka nauka jest, ma bardzo wielu zwolenników i ona już się rozeszła wnet po całym świecie. I ta nauka samouświęceniowa w naszym wypadku, ona się zaczęła na początku 1905-1910. Taka nauka się pojawiła, ta nauka samouświęceniowa i oni siebie nazywają tą oblubienicą i tak dalej. I ojcem tej nauki, czy tym głównym nauczycielem, to jest taki Norweg, on już nie żyje, nazywał się Schmidt. I ta nauka nosi nazwę też Schmidtianie, albo noszą taką naukę bracia norwescy. Ta nauka się zaczęła stąd, że ten jakoby ten Schmidt, ten on marynarzem był i rybakiem, kiedyś wyszedł z łodzi po połowie i tak jak on pisze i tak jak oni nauczają, został oświecony przez taką jasną postać i to jakoby miał być pan, który mu powiedział, musisz jeszcze pewne rzeczy uzupełnić, bo to zaniedbał i nie ujął tego w swoim nauczaniu apostoł Paweł. I w związku z tym on opracował taką książkę dla nich doktrynalną książkę, która ma tytuł, od razu możemy powiedzieć na to nie, 70 dróg do nieba. Więc każdy, kto tą książkę weźmie do ręki, to my wiemy, że Słowo Boże nas naucza, że jest jedna droga, a tą drogą jest Jezus Chrystus. A 70 dróg to jest taka mieszanina wszystkiego, co sobie tylko można wyobrazić. I co ciekawe, oni tej książki, tych 70 dróg do nieba, kiedy przyszli na nasze tereny, tu na Śląsk Cieszyński, to nie od razu tą książkę dali, no i tam ja przeczytałem też kilka innych i chciałbym powiedzieć jedno, że była taka rozmowa, oni twierdzili, że są ruchem przebudzeniowym, ruchem zielonoświątkowym i między innymi oni wśród tych 70 dróg do nieba też wskazują na to, że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci i dlatego te rodziny na terenie nie tylko Norwegii, ale gdzie indziej są, to mają no, takie rodziny 10, 12 i więcej dzieci. Nie? I oni to propagują i na przykład u nas kiedyś była taka grupa, no ten Norweg już miał 16 dzieci, z tym, że przy 14 umarła jego pierwsza żona i po tym się ożenił drugi raz i on tam jest tak bardzo wyeksponowany. No to, ale ja podaję, że to jest ta ich nauka i oni wprost chciałbym powiedzieć, że kiedy była taka rozmowa braci, ja najpierw jeszcze powiem, że tą naukę chciałem ją poznać też, bo skoro jest taka nauka i my wiemy, że to jest niedobre takie, to zacząłem tak troszeczkę i te wszystkie ich dzieła starałem się przeczytać i porównać ze Słowem Bożym. Ale między innymi dlatego, że oni twierdzili, że ten Schmidt, ten założyciel tej grupy, był ściśle związany z Tomaszem Baratem, z Jonathanem Paulem i z tym, który był w zborze Filadelfia w Sztokholmie, więc ci pierwsi zielonoświątkowcy na początku wieku, Lewi Petrus to był ten pastor. No, ale w pismach tych trzech, o których mówię, Barat, Lewi Petrus, Jonathan Paul, to oni odżegnali się, nie mieli z tą nauką nic wspólnego. No, już wystarczy tylko powiedzieć 70 dróg do nieba. To już jest pierwsze nauczanie. I kiedy było takie spotkanie, był brat Ulącka, on wtedy był, to już jest trochę lat temu, ten przewodniczący ruchu zielonoświątkowego w Niemczech i byli ci nauczyciele, ten Aslachsen i Bratley, bo Schmidt już w międzyczasie umarł i oni zaczęli mówić o tym, co ten uzupełnił. to ten brat Ulądzka, on też takim autorytetem się cieszył i mówi tak, wy wiecie, co Słowo Boże mówi, kto by dodał lub ujął i my się rozchodzimy nawet bez podawania ręki, bo to, co wy głosicie, jest błędne. To, co by kto dodał lub ujął. Ja podam przykładowo kilka błędów w ich nauczaniu i opowiem o sposobach działania. No niestety oni u nas bardzo działają, ciągle jeszcze, ciągle mają wielu zwolenników z tym, że chciałbym powiedzieć, między nimi w tej centrali, która jest Brunstedt w Niemczech i jest też ta główna centrala w Norwegii, oni się podzielili na młodszą i starszą generację. Więc jednym z takich głównych błędów w nauczaniu, to jest straszne nawet o tym mówić, ale oni nauczają, że Pan Jezus miał grzech w ciele i ten grzech w ciele pokonał, będąc na krzyżu Golgoty. Więc straszne nauczanie, bo Słowo Boże mówi ten, który bez grzechu. I ta doskonała ofiara Jezusa Chrystusa mogła złożona być tylko dlatego, że On był bez grzechu. A oni nauczają, że On miał grzech w ciele i dopiero na Golgocie, na krzyżu Golgoty, On został z tego grzechu uwolniony. I dlatego każdy, który chce należeć do tej oblubienicy, to musi się dać ukrzyżować na Golgocie i wtedy następuje taki moment, no, że my, oni używają wprost takiego porównania, czy takiej, no, chcą to użyć jako analogię, że tak jak w Starym Testamencie kapłan zabijał te ofiary złożone za grzech, to my mamy zabijać, zarzynać grzech w naszym ciele na co dzień. I my mamy być na krzyżu, a nie tak jak ta reszta, to znaczy my wszyscy, którzy jesteśmy pod krzyżem, ale nie na krzyżu. I to nauczanie, że Jezus miał grzech, ja tak boleśnie ze strachem mówię, ale tylko dlatego, żeby ostrzec, to chciałbym powiedzieć, że to idzie dalej, że Pan Jezus został spłodzony z grzechu. No więc to jest straszna rzecz, bo my wiemy, jakie, że Duch Święty zaceni to, co się narodziło, było z Ducha Świętego, a nie poczęte w grzechu. Więc jak my bliżej się tej nauce przyjrzymy, to zauważamy te straszne błędy, ale tu od razu muszę jeszcze na jedno zwrócić uwagę, że oni nie mówią o tym zaraz na pierwszym nabożeństwie, jak zaczynają usługiwać. Oni są bardzo pokorni, bardzo pokorni. Ubiór i tak dalej, to musi być takie telewizor, choinka w domu, nie, krótkie włosy, nie. To wszystko oni na zewnątrz to wyglądają jakby, nie wiem, już byli sami święci, a nie, chciałbym powiedzieć, że ich życie jest niestety inne, bo to nauczanie to wprowadza pod straszny wpływ mocy ciemności. I tutaj chciałbym zauważyć jedno, że kto z tą nauką miał do czynienia, to zupełnie nieświadomie, ale on jest takim, pod takim wpływem nauki, która mówi, że my też musimy coś uczynić. A więc to dzieło dokonane na Golgocie nie jest doskonałe, bo my jeszcze też musimy do tego coś uczynić. I jeśli my powiemy, bazujemy na tym, że Pan Jezus powiedział, wykonało się, to dzieło odkupienia zostało dokonane. A jeśli ktoś mówi, że coś do tego musimy dodać, to on występuje anty tej nauce, anty tej doskonałej nowinie i doskonałemu dziełu odkupienia, jak jest śmierć Pana Jezusa na Golgocie. I dlatego to ja już spotkałem się z dużą, bardzo nieprzyjemną repliką ze strony właśnie tych zwolenników tej nauki, ale bo ja powiedziałem wprost, to jest nauka antychrystusowa. Jeśli my umniejszamy dokonane dzieło na krzyżu Golgoty, to my występujemy przeciwko temu. Jeśli ktoś był w to zaangażowany, a teraz jak to wielu z nich, a ja już tam przestałem chodzić. Nie, to jest mało. Ja się muszę z tego oczyścić, bo ja muszę powiedzieć, że tylko i wyłącznie dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty, co ja przyjmuję, tą łaskę przyjąć z wiarą, to jest drogą do zbawienia. I tu chciałbym powiedzieć, że segregacja na tych, którzy są członkami oblubienicy i nie, tak jak oni siebie uważają, to, to już jest, no można zupełnie dokładnie powiedzieć, to jest sekciarstwo. Ci jedni tak, tylko oni są tą jedną właściwą grupą. No na przykład w ich miejscach do nauczania, to nie wiem, no, miałem możliwość się z tym zetknąć, to jest obraz z jednej strony tego Schmidta, tego założyciela, obok jest ten Aslasyn, jego następca, a obok jest jeszcze obraz Sokratesa, bo ci byli jedno. Nie, no nie wiem, trudno to pogodzić, ale oni nauczają tak i jeśli by tam chciał u nich zboże coś powiedzieć o mocy krwi Jezusa, o tym, to oni wprost dostają aż takich drgawek. Jak oni działają? Wchodzą do zborów, wskazują na błędy innych, werbują wierzących ze zborów. Oni nie angażują się w ewangelizację na zewnątrz i oni mówią, wiesz, tu jest to, tu jest świat, widzisz, jak on się zachowuje, jak się ta ubiera, widzisz, jacy oni są wygodni, jedno dziecko. Takimi różnymi argumentami oni szermują i wyciągają, wyrywają ze zbora. I to jest pierwsze, że Duch Chrystusowy łączy, a nie rozdziela. To, co powiedziałem na początku, co mi ten Anglik powiedział, że to nie jest Duch Chrystusowy. Oni preferują skromność, więc na zewnątrz to można by powiedzieć, no dobrze, przez ofiarowanie materialnej pomocy. No, chciałbym powiedzieć, ten ruch bardzo dużo złego narobił w Rumunii, bo tam takie małżeństwa, szczególnie w tych zborach ewangelicznych, tam ta liczebność tych rodzin jest dosyć duża i oni zaczęli przywozić materialną pomoc i tak dalej i powstało dużo podziałów, samo również w Rumunii, z czym się no, też zetknąłem, więc chciałbym tylko powiedzieć, że oni różnymi sposobami działają. No, oni zapraszają na konferencje, na zachód, no, tak jak już powiedziałem, a teraz, ponieważ to takie jest trochę kłopotliwe, jak na przykład przyjeżdżali ci ze Związku Radzieckiego, czy w tych czasach, no to przyjechał na zachód, zobaczył tą różnicę, to chciał zostać i w związku z tym oni już zaczęli inaczej działać i chciałbym powiedzieć, że sfinansowali, jest wybudowany duży ośrodek tych, jak my mówimy na Śląsku, Norwegowców, jest wybudowany w Malince i oni się tam zbierają. Tam mają piękne obiekty i tam przyjeżdżali, czy przyjeżdżają na te różne szkolenia. Przyjeżdżają ludzie i z tych krajów postradzieckich i tak dalej. Ale co się stało? Każda nauka, która jest niewłaściwa, ona no, nie wytrzymuje. I tam nastąpił podział. I tam pewna grupa odeszła, tych, szczególnie tych starszych. Tych, no, ja mówię o tym z boleścią, bo to są tam moi rówieśnicy, z którymi kiedyś byliśmy razem, już jeszcze jako młodzież. No oni są w tej nauce i nie szło z nimi rozmawiać. Ale kiedy tam zaczęto już po tym głosić nawet taką rzecz, że Pan Jezus miał grzech w ciele i że no jak był zrodzony i tak dalej, to niektórzy się przestraszyli. I oni teraz odeszli, oni są osobno. Tamte sposoby uwielbiania, co ta młoda generacja powie, tam jest taki tumult, hałas i tak dalej. Pewna grupa się od tego odłączyła, ale żeby przyznać, że to było złe, że nastąpił podział w rodzinach i tak dalej, o tym nie ma mowy. No i co jeszcze chciałbym powiedzieć, że na Śląsku, ja mówiłem chyba tutaj o tym, o powstaniu tego ruchu stanowczych chrześcijan, który się powstał, został zalegalizowany w roku 1910, no potem wejście do Kościoła Zjednoczonego i tak dalej, różnie było i ta nazwa jakoby zanikła, a oni teraz występują pod nazwą właśnie Związek Stanowczych Chrześcijan Wiśle-Malińce. A więc tą nazwę sobie oni przywłaszczyli, ale oni i śpiewnik pielgrzyma wyeliminowali, bo na przykład w tej społeczności się śpiewa tylko na jeden głos. Nie ma chór, jak śpiewa, to śpiewa ich dużo, ale na jeden głos, bo cztery głosy to też jest, no, z tego świata. No, w każdym razie chciałbym powiedzieć, że ta nauka bazuje na tym, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, a jakkolwiek tak jest, to ich jest i ich dzieci i tak dalej, no bardzo często może się spotkać nawet w tej gazecie takiej ilustrowanej wywiad takiego dziennikarza, no do, są dwóch braci jest tam, ojcowie rodzina tych dzieci, tam jest chyba 30, nie, i to błogosławiona rodzina i to tam jest eksponowane i to opisują dziennikarze. No, to jest jedno z takich grup, które też działa na terenie Wisły, ale nie tylko, bo oni mają zbory takie mniejsze lub większe w wielu miastach w Polsce i na zewnątrz można by powiedzieć ubrani i tak dalej, no to są no, nienagannie w domu choinka, to jest bałwan, telewizor to jest, no, no, tak jak oni to określają, nie? Więc można by powiedzieć, no, chcą żyć jak pierwsi chrześcijanie, ale to, czego nauczają, jest nie do przyjęcia. Są takie książki tego Aslachsena, jak być chrześcijaninem w mocy języka, odpoczynie Boże, łaska w Jezusie Chrystusie. To by tak, no, można by powiedzieć, że te publikacje, no, no, można, no, można przyjąć. No ale jak się to czyta, bo ja je wszystkie przeczytałem, to to jest nie do przyjęcia i to jest niebiblijne. I tam jest mieszanina wyrwanych z kontekstu takich wersetów i na tym oni budują. Oni mówią, że żyją już bez grzechu, nie? I tak dalej. No takie różne historie tam podają i niestety spowodowali dużo zła, szczególnie na terenie naszych zborów cieszyńskich i wiele rodzin podzieliło, a młodzi z tych podzielonych rodzin wręcz odeszli do świata. To byłaby nauka samouświęceniowa. No, bo tu mam tych nauk trochę więcej. I następna nauka, o której chciałbym powiedzieć, to jest taka nauka, też niestety wyłoniła się z ugrupowania Stanowczych Chrześcijan i to jest ruch Branhama. Ten ruch Branhama, no, jest tutaj na naszym terenie, mają swoje zbory w Bieszczadach, jest ich i trochę w Ameryce. William Branham to był ewangelista w ubiegłym stuleciu i chciałbym powiedzieć, że jego początki były, początkowa usługa była, trzeba przyznać, no, szukał oblicza Bożego już jako młody człowiek, ale potem różne historie zachodziły i niestety to wszystko nie za bardzo się ułożyło. Gdy popatrzymy na historię Kościoła, to zawsze były takie momenty, że były grupy, które ja już musiał to wymieniać, ich było dużo, że zaczęli dyskutować nad Trójcą, to znaczy Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. I łączył w jedną osobę i tak dalej. Różne są te nauczania i ta nauka się nazywa antytrynitarcum, a więc to są przeciwnicy Trójcy. Chciałbym powiedzieć od razu i każdemu to przyznać, że nigdzie nie mamy w Nowym Testamencie użytego terminu Bóg w Trójcy Jedyny, ale zawsze spotykamy się Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Natomiast w nauczaniu Branhama, jego nauczaniu i w tym późniejszym nauczaniu jego następców, to szczególnie to jest ten jego kontynuator tej nauki, się nazywa Ewald Frank. On tu wielokrotnie w Polsce był i nauczał i zakładał zbory. I chciałbym powiedzieć, że on występuje przeciwko nauczaniu, że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty jest Bóg. I Ojciec i Syn to jest jeden. I w tym ich nauczaniu, w tym finezyjnym przedstawianiu Pan Jezus na krzyżu Golgoty i my wiemy, że powiedział: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, więc są takie miejsca, które oni nie umieją wytłumaczyć, to znaczy to bardzo takie zawiłe są te ich wypowiedzi, ale oni zaczynają od tego, że Ewa miała dwa stosunki z wężem, z tym szatanem i z tego był Kain, no a potem drugi Abel. To no, ta mieszanina tej nauki jest straszna. Ja bym nie chciał tu zatruwać tego spotkania tymi ich naukami, bo one są zdecydowanie błędne. I tak jak wiele tych nauk, które się pojawia, one się zmieniają i dostosowują do czasów. I na przykład oni, kiedy tu przyszli na nasz teren Śląska Cieszyńskiego, ten Ewald Frank, bo Branham już wtedy nie żył, to oni powiedzieli, że czas łaski się skończył, drzwi są zamknięte i już nie ma nawróceń. Zdecydowanie to ogłosili. Ale po jakimś czasie to zaczęli zmieniać, że jest jeszcze czas łaski, czyli do tych do tej grupy tych wybranych z nauki Branhama można jeszcze dojść, można się do nich dołączyć przez nawrócenie. Oczywiście oni, jak tylko ktoś tam się nawróci, to od razu chrzczą i chrzczą w imię Jezusa. Jeśli ktoś już jako ewangeliczny chrześcijanin był ochrzczony w imię Boga Ojca i Syna, Ducha Świętego, a więc jako chrzest wiary, to jest nieważne, trzeba się ochrzcić w imieniu Jezusa. Tamto ich nauczanie jest tego bardzo wiele. Chciałbym powiedzieć, że oni mają, to jest taki zbiórka, duża księga tej grubości i tam jest bardzo dużo kazań Branhama i te kazania Branhama są czytane, te kazania są rozważane i to jest miernikiem. Branham był taki już okres w jego życiu. Nastąpił, że jemu Słowo Boże, to, które my mamy, nie wystarczało i on musiał mieć objawienia i rozmowy z aniołami. Więc to była ta droga zbłądzenia. Jeśli ktoś ponad Słowo Boże stawia objawienia i rozmowy z aniołami, to coś się nie tak dzieje. Z nim coś jest nie w porządku. I taki sługa Boży, no on się nazywał Harald Gross, kiedy się z nim rozmawiałem, on znał osobiście Branhama i pytałem się go, jaki jest, czy jakie jest jego zdanie o nim. To on mówił, kiedy on zaczął stawiać ponad Słowo Boże i to, co jest w nim zawarte, objawienia, że on musi mieć objawienia, że on musi mieć miejsca, gdzie tam się spotyka z aniołami, to ten brat mi powiedział, Pan go wziął, żeby coś gorszego nie nastąpiło. Natomiast jego zwolennicy stworzyli całą naukę, tam były wielkie rzeczy i chciałbym powiedzieć, że wiele rzeczy wyszło na pohańbienie, bo on był, no, po tym wypadku kiedy samochodowym, który był i on umarł, to go trzymali tam w jakiejś tam lodowni i tak dalej. I potem była wielka uroczystość, on miał zmartwychwstać. Akurat dzień no, wielkanocny to się nie stało. Oczywiście w Ameryce dziennikarze i telewizja i tak dalej, no to tylko wyszło na pohańbienie sprawy Bożej. Tam było wiele takich rzeczy w tym nauczaniu. No niestety to nauczanie jest dalej propagowane i oni są, i tu jest w Bielsku zbór, i w Cieszynie, i w Wiśle, i oni nauczają, oni się przedstawiają jako biblijnie wierzący i wydają swoje czasopisma. Ostatnio nawet taki był jeden zwolennik tej nauki, no, miał pieniądze i zapłacił w Radiu Regionalnym Bieszczady i Głos Boży dla Bieszczad, takie audycje w radiu są, gdzie oni głoszą te swoje nauczania. Więc ja chciałbym tylko powiedzieć, że mogę przestrzec każdemu przed tą nauką, ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć jedno, że kto w to się zaangażował, nie wiem, ja wierzę, że wy jesteście od tego wolni, ale kto się w to zaangażował, to tak ma bardzo trudno z tego się uwolnić, że to dostaje się pod taki wpływ i tu szczególnie coś takiego się zauważa w tej nauce, tak jak w naukach wschodnich czy tych różnych naukach, że występuje coś takiego, co mogę porównać do obrzędu inicjacji. To znaczy ktoś się zaangażuje w coś, wyzna, podda się temu i na ten znak tego jeszcze, chociaż my wiemy, że my przyjmujemy chrzest, ale oni przyjmują ten chrzest inaczej, to z taką osobą nawet bardzo trudno się rozmawia i nie można dotrzeć do niej, to trzeba naprawdę tak jakby uwolnienia z takich więzów ciemności. To jest szczególnie widoczne w tej nauce. Ja z tym miałem do czynienia i z takimi osobami, my z nimi nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Oni tam stosują pieczętowania różnie, no, jak się to wszystko odbywa i oni nauczają, że Branham był Eliaszem dzisiejszych czasów, że to, co on powiedział, że to jest Boże, no tak jak powiem, no, to jest taka gruba księga i oni tą księgę stawiają ponad Boże Słowo. Jeśli ktoś coś takiego robi, to już jest pierwszy taki sygnał, stop, ale tu nie jest coś tak. No oni to czytają i trudno z nimi rozmawiać. Kiedyś taką dziewczyną, rozmawiałem z dziewczyną, no, pani nauczycielka po studiach i ona się zaangażowała też w to, a przedtem była członkiem wspólnoty tam no, w jednym zborze zielonoświątkowym. No ale ona poszła za tą nauką i tam ją od razu ochrzcili i tak dalej. No ponieważ ona miała takie różne problemy, przyszła do zboru, w którym ja usługiwałem i prosiła o modlitwę. No o modlitwę, no ja jestem zawsze gotowy też. Ale najpierw była rozmowa, no i okazało się w tej rozmowie, że ona w starym życiu jeszcze różne praktyki okultystyczne i tak dalej, z tym miała do czynienia i to wyznawała tak bardzo szczerze, z płaczem, no można by powiedzieć, no dobrze. I ja pytam pastora, w którym zborze, do którego ona należała, do którego ona wtedy przyszła i pytam się, kto to jest, no i on mówi, wiesz, no ona była u nas, ona nawet u nas była ochrzczona, ale ona poszła do tych zwolenników nauki Branhama, oni noszą taki tytuł, biblijnie wierzący chrześcijanie z woli Piotrowej, jako taki symbol na wszystkich książkach, mają takiego orła w locie. To można ich po tym poznać. I ja mówię, i ten pastor mi mówi, że ona tam poszła i tam jest, i tam już ją ochrzcili, nie? No i ja wtedy mówię, no to dlaczego się ty akurat tutaj do mnie zwracasz, żeby się od ciebie modlić, skoro ty już zmieniłaś społeczność i tam jesteś, i tam są ci, którym ty zaufałaś, nie? Ja mówię, ja się modlę w imieniu Jezusa, Syna Bożego, w którym mamy darowane zbawienie i życie wieczne. A nauka Branhama tego to inaczej i tego nie respektuje Jezusa jako Zbawiciela, Odkupiciela. Ja mówię, to ja się z Tobą nie mogę modlić, skoro Ty tutaj jesteś. To dlaczego przyszłaś? No ona mi mówi, bo brat te wykłady prowadzi i tak dalej. No, i brat jest w tym względzie autorytetem. Ja mówię, słuchaj, ja nie jestem żadnym autorytetem. Dla mnie autorytetem jest Słowo Boże i Jezus Chrystus, który uwalnia i którego śmierć i przelana krew obmywa nas z grzechów. I to ja głoszę, to w tym imieniu mogę się modlić. A skoro Ty takiego Jezusa nie przyjmujesz, to ja nie mogę się z Tobą modlić, pomimo tego, że wierzę, że to, co wyznawałeś, było szczere. I ona tak bardzo zaczęła płakać i mówi, gdyby sobie brat przeczytał kazanie numer tam i mówi taki numer i taki, to by brat miał światło. Ja mówię, że gdybyś mi powiedział, przeczytaj sobie bracie to czy to, ze Starego czy z Nowego Testamentu, ja się ciągle uczę, to powiem, dobrze, przeczytam. Ale skoro mi wskazujesz na to, to mnie tylko utwierdza, że jesteś w błędzie i mogę ci tylko powiedzieć, żeby ci był Pan miłościw. Ona się rozpłakała, rozeszliśmy się. Chciałbym powiedzieć jedno jej życie. Niestety ona tam pozostała. Różne tam ma perypetie teraz, ale ja to mówię jako taki przykład. Dostanie się pod wpływ tego i to nie jest tak, że o, to, że to tam przeszła tą inicjację, porzuciła to, co przyjęła z wiarą ten chrzest, ale jeszcze tam tej innej historii robi, czy tam pieczętuje, czy nie. W każdym razie dostaje się pod taki wpływ i z tego to może musi być tak uwolnione, jeśli kto chce być wolny, tak jak z każdego innego obciążenia, czy to inicjacja nauki wschodniej, czy tam. Ona i oni są bardzo aktywni. Chciałbym powiedzieć, że u nas w Cieszynie można ich poznać w całej Polsce. Oni są nawet na Mazurach. Mają takie afisze. Może to i tutaj się zdarza, bo tu bywam rzadko, ale w Cieszynie jest portret Williama Branhama i chcesz być uzdrowiony, chcesz dożyć radości, pokoju, chcesz mieć zdrowie fizyczne, numer telefonu i tak dalej i skontaktujemy się w miejsce spotkań, ci wskażemy. Działają, wydają mnóstwo broszur i też muszę powiedzieć, no to przykro tak mówić, ale muszą mieć pieniądze, że takie rzeczy finansują, czyli bardzo często za tym też idą pieniądze. No tak się niestety zdarza i ludzie się zaprzedają. To byłaby nauka Branhama, o której też chciałem powiedzieć.